W audycji Mąż Prawo, dzień dobry, mówi państwu Dorota Niebrzydowska. Przypominamy tym, którzy udają się w stronę Zabłudowa, że tam właśnie pielgrzymują pielgrzymi do Jabłecznej. Mogą być utrudnienia w ruchu, o czym donoszą nam słuchacze. Tak może być trudniej dojechać i trochę dłużej ta droga może zająć. A my dzisiaj mamy dla państwa same dobre informacje. Moim państwa gościem jest pan Wojciech Krasowski, kierownik działu podatków dochodowych, majątkowych i sektorowych z Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
No właśnie, mamy jakąś złą? Nie. Same dobre. Od 1 lipca, proszę państwa, płacimy niższe podatki. Dlaczego? Zaraz o tym powiemy, a to jest w ogóle informacja bardzo świeżutka, bo dopiero wczoraj pan prezydent podpisał nowelizację ustawy o tak zwanych niskich podatkach, a w zasadzie ustawy obniżającej PIT. I od 1 lipca podstawowa stawka podatkowa, podstawowa mówię, bo są różne, prawda, będzie wynosiła 12%.
Tak, w nowelizacji przepisów zostało przewidziane, że podstawowa stawka, czyli dla osób, które rozliczają się na zasadach ogólnej według skali podatkowej, do tej pory osoby te płaciły 17 lub 32 zł, miały wyższe dochody. Natomiast nowelizacja wprowadza to, że stawka ta podstawowa niższa z 17 została obniżona do 12 i począwszy od wypłat, które będą realizowane w lipcu, podatnicy będą ewentualnie nie mieli potrącane przez płatników 12%, natomiast osoby rozliczające się na zasadach ogólnych, oczywiście trzeba pamiętać, prowadzące działalność gospodarczą, samodzielnie też również będą uwzględniały te 12%.
Gro podatników to ci, którzy właśnie płacą podatek według tej 12-procentowej skali. Teraz 12.
17 teraz.
Tak.
Aktualnie jeszcze 17.
Tak, dokładnie, 17, bo my jeszcze mamy czerwiec.
Jeszcze mamy czerwiec. Tak, proszę państwa, ta grupa, ta obniżka podatku została skierowana do osób, nazwijmy to świata pracy, emerytów, rencistów, zleceniobiorców, do osób prowadzących działalność gospodarczą oraz rozliczających się według skali. Natomiast osoby, które prowadzą działalność gospodarczą na podatku liniowym, czyli tym 19-procentowym zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych, oczywiście dla nich ta regulacje ich nie dotyczą, bo oni się w innej formie rozliczają.
12% to oznacza, że do naszych portfeli trafi więcej pieniędzy?
W porównaniu do wypłaty czerwcowej, jeżeli zastosujemy stawkę 12%, to realnie do portfela będzie więcej.
Trafiało. Podatnik ma tutaj coś do zrobienia, czy jeżeli już, to płatnik?
Nie, w chwili obecnej to jest z mocy prawa, wejdą przepisy, zaczną obowiązywać przepisy, wtedy płatnicy mają obowiązek już uwzględnić zmienione przepisy od lipca.
Pytanie naszych słuchaczy, czy można tak sobie w środku roku zmieniać skalę podatkową i ustawę podatkową? Rozumiem, że jak na korzyść, to można.
Trybunał Konstytucyjny swego czasu wypowiedział się w tej kwestii, że nie mogą być niekorzystne zmiany, nie mogą zasady rozliczania niekorzystne dla podatników być zmieniane w trakcie roku. Podatnik powinien mieć czas, żeby zapoznać się, ewentualnie podjąć ewentualne decyzje, czy w jakiej formie ma się rozliczyć. Natomiast w tej ustawie, proszę państwa, jest przewidziana pewna, dodatkowo oprócz tego, że mamy do czynienia z obniżką stawki podatkowej, czyli tą korzystną zmianą, dodatkowo też ustawodawca wprowadził pewne regulacje jeszcze osoby szczególnie, które już wybrały na początku roku podatkowego prowadzące działalność gospodarczą, szczególnie tu mam na myśli podatek liniowy i ryczałt ewidencjonowany, którzy zdecydowały się, bo już były znane przepisy na tą formę. Ustawodawca jeszcze w tych przepisach zmieniających od lipca wprowadził możliwość powrotu na wyboru ponownie stawki na zasadach ogólnych rozliczenia, czyli osoby, które są, wybrały podatek liniowy, jeżeli się zdecydują, mogą zmienić z 1 lipca zasadę opodatkowania i przejść na zasady ogólne i wtedy będzie miało do nich zastosowanie 12% opodatkowania.
Dobrze. Pytanie, czy te 12% wchodzi od 1 lipca i będziemy to rozliczać za pół roku, czy to już jest ta skala, która obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku, a to, że pobrano nam inne podatki, no to w rozliczeniu rocznym będzie można odzyskać.
Tutaj zmiana wchodzi od 1 lipca, czyli już będziemy realnie rozliczać się na nowych zasadach. Natomiast ustawa co do zasady dotyczy, zmiany dotyczą już począwszy dochodów od 1 stycznia 2022 roku. Czyli jeżeli będziemy rozliczać się z podatku dochodowego w przyszłym roku za cały 2022 rok, no to już rozliczymy się na nowych zasadach i to ewentualnie nadwyżka, która by wynikała z 17% stawki, ewentualnie zostanie zwrócona w rozliczeniu rocznym.
Za czerwiec wynagrodzenie nasze, które będziemy otrzymywali w lipcu, już będzie potraktowane według nowej schemy.
Jeżeli będzie wypłacane w lipcu, to tak, już będzie według nowych zasad potrącana zaliczka. W sytuacji ewentualnie może wystąpić jeszcze, gdy zostanie naliczona na starych zasadach, tu mam na myśli tych podatników, którzy dostają wynagrodzenie na początek miesiąca. Chociaż mamy jeszcze czas, więc jeszcze płatnicy będą chyba mogli przeliczyć te wynagrodzenie już po nowych zasadach, bo skoro prezydent już podpisał, więc myślę, że to już nie ulegnie zmianie.
Jeszcze 2 tygodnie jest czasu na to, żeby tam pozmieniać w programach komputerowych, bo przecież pewnie nikt ręcznie tego nie liczy w większości.
No oczywiście, tylko czy 2 tygodnie wystarczy na zmianę programów komputerowych na tyle? Nie jestem ekspertem w tej dziedzinie.
Miejmy nadzieję, że wystarczy. Miejmy nadzieję, że to lipcowe wynagrodzenie rzeczywiście będzie wyższe. Ja jeszcze zapytam, do kiedy ci przedsiębiorcy, a w zasadzie podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą i rozliczają się ryczałtem liniowo czy na karcie podatkowej, mają ten czas wyboru ponownego tej formy rozliczenia?
Jeżeli tutaj podatnicy wybrali na przykład ryczałt ewidencjonowany i chcą wrócić na podatek na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej, będą mieli czas do 22 sierpnia. Czyli tutaj na zasadzie,
jeszcze
kiedy jest
termin
płacenia tej zaliczki za lipiec, więc już ten wybór będzie na analogicznych zasadach, troszeczkę jak wybieramy na początku roku, czyli do 20 miesiąca następującego po uzyskaniu pierwszych przychodów, więc tutaj została taka analogia wprowadzona i będzie miało tutaj do 22, bo 20 wypada bodajże w weekend.
Czyli do 22 sierpnia możemy zdecydować i ten wybór to jest, rozumiem, na ten rok. A to, co tak będziemy chcieli zdecydować na rok przyszły, jak już będziemy wiedzieli, jak to mniej więcej wygląda, to...
Takie to zasady nie, tak? Troszeczkę nie, bo tutaj to jest ewenement w tym rozliczeniu z uwagi na to, że mamy takie zmiany w ciągu roku, więc ten ponowny wybór, który teraz podatnicy będą na przełomie półrocza dokonywali ewentualnie, to co wybiorą, jak gdyby to jest tylko na ten rok 2020. Jeżeli będą na zasadach ogólnych i będą chcieli, na przykład przeliczą, że ryczałt się opłaca im bardziej jednak mimo wszystko, bo nie mają na przykład kosztów, to wówczas mają na normalnych zasadach po nowym roku powinni wybrać ewentualnie ryczałt, jeżeli będą chcieli.
Czyli tutaj taka dodatkowa szansa, dodatkowy termin, w którym można sobie jeszcze przeliczyć, popatrzeć, bo to 12% do 17%, no to jednak 5% to może być przy prowadzeniu działalności gospodarczej, zresztą w ogóle w każdej sytuacji przy umowie o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło, to wszędzie ta stawka obowiązuje 12% od 1 lipca. Oczywiście, bo jeszcze ciągle jesteśmy w czerwcu i ciągle nas obejmuje te 17%. Jakie inne zmiany w tej ustawie zostały zapisane, a jakie zostały utrzymane, te, które uważaliśmy za korzystne z tej ustawy, która obowiązywała od stycznia? O tym powiemy za chwilę. W audycji Masz Prawo rozmawiamy o nowych przepisach, wczoraj podpisał pan prezydent i część z nich rozpoczyna obowiązywanie 1 lipca. Część troszkę później, ale o nich powiemy też później. Zaczynamy od tych i zaczęliśmy od tych, że zmniejsza się podatek z 17 do 12%. I tu pytanie naszego słuchacza. Jeżeli wynagrodzenie swoje wypracowuje w czerwcu, ale wypłatę za tenże miesiąc otrzymuje 10 lipca, to czy podatek będzie go obowiązywał jeszcze w skali 17%, czy już 12%?
Jeżeli wynagrodzenie to będzie wypłacane w lipcu i przeliczane, potrącane zaliczki, wówczas powinno być policzone już według 12% stawki.
No chyba, że program nie dopisze, ale miejmy nadzieję, że dopisze, bo to...
To jeszcze jest kilka dni od wypłaty. Są przepisy, które uwzględniają, jeżeli by była sytuacja, że policzone zostanie, bo, nie ma, bo jest stary program, do 20 płatnicy mają obowiązek przekazywania tych zaliczek do Urzędu Skarbowego od następnego miesiąca i jeżeli w tym okresie ewentualnie już by było przeliczone na nowo, to tą różnicę między starą a nową stawką powinni zwrócić dla tej osoby, dla pracownika, nie przekazywać wyższej stawki do Urzędu Skarbowego.
Z tego powodu, że skoro ustawa wchodzi 1 lipca, a podatek przekazujemy 10 lipca, no to już według nowej skali, niezależnie od tego, kiedy żeśmy to wypracowali. Dobrze, ale mieliśmy w tej ustawie poprzedniej bardzo fajne informacje, które bardzo nam się podobały, a mianowicie kwota wolna od podatku wynosiła 30 tysięcy. Mieliśmy też drugi próg podatkowy zaczynający się dopiero od 120 tysięcy, a nie od 80 z kawałkiem, jak to było w latach poprzednich. No i co?
I to wszystko. Ustawodawca utrzymał te rozwiązania, czyli kwota wolna jest na poziomie 30 tysięcy jak poprzednio. Tylko należy pamiętać, że ustalenie niższej stawki podatku powoduje, że obniżone zostały również kwota zmniejszająca podatek. Ta 1/12, która się potrąca w rozliczeniu miesięcznym. Od stycznia do czerwca mieliśmy to kwotę 425 zł, która w ubiegłym roku, jak pamiętamy, na początku roku sprawiała dużo problemu, tak. Że mieliśmy potrącane tylko odejmowane 42 zł w ubiegłym roku. Ta kwota z 425 zł zostanie obniżona do 300 zł miesięcznie z tego powodu, że 12% od 30 tysięcy to jest właśnie 3600 rocznie, na 12 daje nam 300 zł miesięcznie. Dlatego też ta kwota ulegnie zmianie. Natomiast ta próg podatkowy zostanie utrzymany tak jak było na początku roku, na poziomie 120 tysięcy dochodu.
Czyli wszyscy, którzy do 120 tysięcy osiągają dochód, tutaj podkreślamy dochód, nie przychód, bo przychód to zupełnie co innego, mają ten 12% podatek po prostu cały czas. Tak, na takim poziomie płacą. 30 tysięcy też, a składka zdrowotna od... zostaje.
Składka zdrowotna, proszę Państwa, jest częściowo zostanie przywrócone prawo do odliczenia, ale tylko dla części podatników. Z uwagi na to, że mamy obniżkę podatku o 5 punktów procentowych, to w stosunku do osób pracujących na etatach, czy te emerytów, rencistów i prowadzących działalność na zasadach ogólnych, czyli tych, których dotyczy obniżenie stawki do 12%, ta grupa podatników nie będzie miała możliwości odliczenia składki zdrowotnej. Nie zostało utrzymane na takich samych zasadach. Natomiast przywrócono częściowo prawo do odliczenia składki zdrowotnej dla tych podatników, którzy rozliczają się na podatku liniowym, których obniżka stawki ich nie dotyczy. Również podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą na ryczałcie ewidencjonowanie lub na karcie podatkowej. Tutaj troszeczkę jest więcej, jak gdyby większe zamieszanie, że tak powiem, że w stosunku do podatku liniowego maksymalnie można odliczyć w roku podatkowym 8700 zł. Taka osoba może odliczyć zapłaconych oczywiście w roku podatkowym składek zdrowotnych. Podatnik, który rozlicza się na ryczałcie ewidencjonowanym, odlicza 50% zapłaconych składek zdrowotnych w ciągu roku od przychodu. Natomiast osoba, która opłaca kartę podatkową i płaci składki zdrowotne, wówczas odlicza 19% tych zapłaconych w roku podatkowym składek. Wszystko to jest związane z tym, uzależnione od formy rozliczeniowej, dlatego też mamy trzy różne rodzaje i w zależności, czy mamy do czynienia z podatkiem liniowym, ryczałtem, czy kartą, inaczej się ustala wartość odliczenia tej równowartości zapłaconej składki zdrowotnej.
No to ci przedsiębiorcy, którzy do 20 stycznia liczyli wszystko na kalkulatorach, przeliczali i sprawdzali, jak to powinno być, na co im się opłaca przejść, czy na liniowy, czy na kartę, czy na... Mają znowu to samo.
Tak, no tutaj proszę Państwa, jeszcze mamy troszeczkę czasu do tego sierpnia, więc warto przeliczyć, bo no oczywiście to jest czysta ekonomia, jeżeli na jakiejś formie i szczególnie, gdy mamy do czynienia ze specyficznymi jakimiś formami rozliczeniowe działalności gospodarczej, warto przeliczyć i zobaczyć, co nam się bardziej opłaca.
Tym bardziej, że teraz mamy trochę więcej danych, bo już pół roku działalności w tym takim, chciałoby się powiedzieć, normalnym roku, chociaż bardzo wysoką inflacją i w zasadzie już trochę zapominamy, co to normalność, no ale bez ograniczeń pandemicznych, prawda? Kiedy już tutaj nie mamy takich ograniczeń, można to sobie w jakiś sposób przeliczyć, a warto przeliczyć. Pewnie są jakieś takie kalkulatory i dostępne narzędzia do tego, żeby powprowadzać swoje dochody, przychody i posprawdzać.
Zobaczyć, jaka wysokość ewentualnego podatku.
A normalny podatnik powinien, myślę, spać spokojnie, bo przecież potem w lutym dostanie taki specjalny dokument przygotowany przez Urząd Skarbowy, który mu tam przeliczy, czy te podatki były dobrze zrobione.
Oczywiście usługa Twój PIT będzie jak najbardziej tutaj tych osób dotyczyła i będzie rozliczany. Tutaj taką uspokoić można podatników, którzy dotyczy ewentualnie, bo tutaj może wybiegam przed pytanie, że będzie różnica jeszcze, bo oczywiście jest likwidowana ulga dla klasy średniej.
Do tej ulgi dla klasy średniej zaraz wrócimy.
Dobrze.
W audycji masz prawo, rozmawiamy o podatkach, bo to podatkowa środa trzecia w każdym miesiącu temu poświęcona tematowi. A dziś szczególny dzień, bo wczoraj prezydent podpisał ustawę, która zmniejszyła podatek do 12%. I tutaj państwo mają do nas różne pytania. My nie mamy takiego kalkulatora, żeby wyliczyć, kto ile więcej dostanie w tym lipcu, ale na pewno państwa uspokajamy, że jeżeli wypłata będzie w lipcu, to będzie już z tą skalą podatkową 12-procentową wypłacona. I teraz pytanie od naszego słuchacza, a w zasadzie od jego cioci, zanotowałam sobie. A mianowicie pani jest nauczycielką, skończyła 65 lat jakiś czas temu. Zadeklarowała, że chce skorzystać z ulgi dla klasy średniej, a od września chce pójść na emeryturę. I czy to oznacza, że będzie musiała zwrócić tę ulgę i lepiej, żeby przepracowała przez cały rok, czy po prostu pójść i się nie martwić? Ale ja jeszcze chciałam powiedzieć, że nie ma ulgi dla klasy średniej.
Tak, proszę Państwa, nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych między innymi likwiduje ulgę dla klasy średniej. Mamy wprowadzoną obniżoną stawkę podatkową do 12%, w związku z tą obniżką ulga dla klasy średniej została zlikwidowana. Oczywiście te osoby, którym w stosunku od 1 stycznia do końca czerwca będą uwzględniała ta ulga dla klasy średniej przy rozliczeniu, nie będą musiały tej ulgi zwracać, gdyż przepisy przewidują, że te osoby w rozliczeniu za cały 2022 rok będą rozliczały się na nowych zasadach, czyli już z uwzględnieniem tej 12-procentowej stawki podatkowej, oczywiście do tych osób, do których ma zastosowanie. A osoby, które miały to ewentualnie ulgę, przysługiwała ulga dla klasy średniej, dodatkowo został ustawodawca wprowadził taki mechanizm zabezpieczający, że w przypadku, gdyby wystąpiła sytuacja, że zasady rozliczeniowe z uwzględnieniem ulgi dla klasy średniej i stawki 17-procentowej, którą mieliśmy na początku roku, okazały się korzystne dla podatnika, to wówczas taka osoba rozlicza się według nowych zasad, a tu już Urząd Skarbowy będzie miał obowiązek zweryfikowania, wyliczenia takiego hipotetycznego podatku na starych zasadach, porównania go. Jeżeli wystąpi różnica, czyli te stare zasady w stosunku do tego podatnika okażą się korzystniejsze, to tą różnicę Urząd Skarbowy zwróci dla podatnika.
Wszystko w myśl tej zasady, że wprowadzamy tylko te zmiany, które są korzystne dla podatnika w ciągu roku podatkowego, a nie te, które mogą go narazić na jakiś uszczerbek. No to właśnie, co z tą ulgą dla klasy średniej? Ci, którzy zadeklarowali, ci, którzy nie zdążyli zadeklarować, to już w zasadzie co? Nic już nie muszą robić teraz.
Teraz już tak, bo te osoby zadeklarowały, żeby mogły, to było, należy przypomnieć, że ta zasada była taka, że jeżeli się nie chciało być uwzględnienia ulgi dla klasy średniej, wtedy deklarowaliśmy, bo ulga była liczona jak gdyby z urzędu. Natomiast tutaj w związku z tym, że zostaje zlikwidowane...
Tak, bo perspektywicznie patrzyliśmy, że ewentualnie trzeba będzie wtedy urzędowi dopłacić.
W zależności jaki ten... Tutaj już po nowelizacji generalnie skreślamy, z tym warunkiem, że jeżeli kogoś w indywidualnym stanie faktycznym okazałoby się, że stare zasady mogłyby się okazać korzystniejsze, czyli niższy podatek rzeczywisty by wystąpił, no to wówczas organ podatkowy będzie zweryfikuje to i tą nadwyżkę, którą my wykażemy w zeznaniu naszym, to nam zwróci.
Mamy jeszcze inne zmiany, które również są korzystne. Te, o które zresztą postulowano przez długi czas, bo było tak, że kwota wolna od podatku się zwiększała, a kwota, którą można było zarobić, znaczy którą mogło zarobić nasze dziecko i skorzystać wtedy my mogliśmy z ulgi prorodzinnej, cały czas była na tym samym poziomie tych nieszczęsnych 3000 zł. Więc pójście na zbiór truskawek, bądź też, no nie wiem, na krótką umowę zlecenia do jakiejś restauracji na kelnera powodowało to, że rodzice już ulgi rodzinnej nie mieli.
Tak, było to związane, oczywiście dotyczyło to prawa do odliczenia ulgi, czy też możliwości rozliczenia się jako osoba samotnie wychowująca dzieci. Mieliśmy ten próg graniczny faktycznie niewaloryzowany od kilkunastu lat, był na poziomie 3089 zł dochodu, więc dosyć przy obecnej inflacji jest to dosyć małe i ustawodawca wprowadził już w bieżącym roku. Będzie to miało zastosowanie od początku roku, od 2020 roku za cały. I ta kwota została zwaloryzowana i będzie 22 roku i będzie ona wynosiła 12-krotność renty socjalnej. Na dzień dzisiejszy ustawodawca celowo tak wpisał, nie wpisał konkretnej kwoty, wpisał 12-krotność renty socjalnej, która ta kwota razy 12 w bieżącym roku jest na poziomie 16 061 zł i 28 groszy, czyli w porównaniu do 3000 jest to znaczna wzrost tego dochodu, jaki nasze dziecko może uzyskać, żebyśmy my mogli korzystać w dalszym ciągu z preferencji podatkowych.
No oczywiście tutaj muszą być te przesłanki, które jeszcze predysponują rodziców do korzystania,
oczywiście,
prawda?
Tak. Czyli
dziecko musi się
uczyć, do 25 roku życia nieukończone, uczyć się w szkole, czy też na uczelni, która odpowiada statusowi uczelni o szkolnictwie wyższym, więc te dodatkowe warunki nie zostały zmienione, tylko kwoty.
No to bardzo dobra wiadomość. Myślę, dla wielu rodziców, których dzieci, a zresztą dzieci teraz bardzo lubią pracować i chcą pracować na to, żeby zarobić sobie dodatkowe kieszonkowe, to bardzo istotna informacja. Druga istotna informacja, którą też chyba trzeba powiedzieć, a mianowicie to preferencyjne rozliczenie osób samotnie wychowujących dzieci. Tutaj też mieliśmy jakieś takie delikatne zamieszanie, że przepisy z 2021 obowiązywały jeszcze na 2022, ale potem miało się coś zmienić i tak. Na szczęście to się chyba już unormowało i ta ustawa tutaj jasne zasady wprowadza.
Tak, ustawa wprowadza, przywraca stan przed 2020 roku, bo przepisy zmieniły się od 2022, ale miały obowiązywać, dotyczyć dochodów już uzyskanych w 2022 roku, więc tutaj troszeczkę zamieszania, bo na starych zasadach rozliczaliśmy świeżo teraz, co zakończyło się akcja rozliczeniowa, więc jeszcze na starych zasadach. Generalnie za 2022 rok osoby samotnie wychowujące dzieci będą mogły się rozliczać na tych zasadach dotychczasowych. Zostało jednocześnie zlikwidowana ta odliczenie od podatku 1500 zł, czyli został generalnie przywrócony stan prawny z 2021 roku, z tym zastrzeżeniem, że opieka nad dzieckiem czy też wychowywanie naprzemienne nie uprawnia rodzica w obecnej chwili do skorzystania z tej preferencji.
Rozumiem, czyli żaden z tych rodziców nie jest samotny.
Nie jest samotny. Jeżeli na przykład część roku dziecko mieszka, przebywa u jednego rodzica, drugi część roku u drugiego, mamy do czynienia z naprzemienną opieką i wychowywaniem
dzieci.
A wie pan,
że nie ma takiego sformułowania jeszcze w kodeksie, jak naprzemienna opieka. Sądy oczywiście to zasądzają, czyli takie zamieszkanie u dzieci, ale unormowane prawnie to jeszcze nie jest.
Ale ustawodawca już wprowadził,
już jest.
Wprowadził takie rozwiązanie, że w sytuacji, gdy oboje uczestniczą w tym dziecku i mają status w tym starym brzmieniu z 2021 roku, jeszcze takie osoba, obie osoby by miały możliwość rozliczyć się jako samotne wychowujące dzieci. Niestety tu ustawodawca w tym ograniczył dla tych osób. Pozostałe osoby, które rzeczywiście samotnie wychowują dzieci, mają możliwość do odliczenia, czyli odliczenia dwukrotności kwoty wolnej od podatku.
Czyli po prostu wtedy traktują dziecko jako tego drugiego.
Współmałżonka.
No dokładnie, który tak nie osiąga można, żadnych dochodów.
Bo tak? Przepisy są akurat w tej samej części umieszczone, co rozliczenie współmałżonków. Jest dodane, są przywrócone punkty, które dotyczyły osób samotnych wychowujących dzieci, czyli analogicznie się rozlicza, czyli łączymy dochody, jeżeli dziecko nie ma dochodów, więc dochód rodzica dzielimy na połowę, obliczamy od tego podatek i mnożymy razy dwa. Przez ten mechanizm powoduje, że korzystamy z dwóch kwot zmniejszających podatek w tej wysokości 3 600 zł.
Ale tutaj te limity zarobku przez dziecko są takie same jak przy uldze prorodzinnej,
to
tak?
Zostały, tak. Te limity wysokości zostały takie same.
Tak, dobrze. To jeszcze tylko zapytam, żeby tu mieć jasność, jeśli chodzi o ulgę prorodzinną i te odliczenia na dzieci. Te limity, jeżeli jedno dziecko mamy, to pozostały też w niezmienionej wysokości, tak?
Tak, pozostały na tych samych poziomie, czyli 56 tysięcy, jeżeli jeden rodzic, jeżeli małżonkowie, to 112 tysięcy. I limit ten dochodu dla samotnie wychowujących dzieci jest również 112 tysięcy.
To tutaj się nie zmieniło, do 120 nie doszliśmy. No, ale mamy ten pierwszy próg podatkowy 12-procentowy, to tam różne rzeczy nam tutaj rekompensuje. W audycji Masz Prawo rozmawiamy o podatkach. Państwo bardzo mają ciekawe pytania. Na przykład, czy PIT zerowy zostaje? PIT zerowy.
Ulgi dla pewnej grupy osób, czyli te, które mamy już od kilku lat dla młodych do skończenia 26 roku życia, to jak najbardziej zostaje dla pracujących seniorów, czy też na powroty, czy również dla rodzin 4+. To te wszystkie ulgi, jak oczywiście ten próg dochodowy do 85 528 zł pozostaje na tym samym poziomie. Jedyną nowością w tym, ale wydaje się, że jest to również korzystne rozwiązanie, bo do tej pory zasiłki macierzyńskie, które były wypłacane, które stanowiły przychód z innych źródeł, a nie ze stosunku pracy, nie wchodziły pod to zwolnienie. Ustawodawca również znowelizował w tym zakresie przepisy i zasiłki macierzyńskie będą również wchodziły do tego dochodu, który podlega zwolnieniu.
Jeszcze zapytam pana o tak zwany PIT-2. Bo na początku roku wprowadził dużo zamieszania, że szukaliśmy, czy my go składaliśmy, ten PIT-2, czy go nie składaliśmy, czy on gdzieś się zapodział, a on był bardzo ważny, bo wtedy można było sobie tę kwotę zwalniającą u jednego pracodawcy odliczać, u innego nie, ale trzeba było odnaleźć, gdzie on ten PIT-2 jest. I na ten 22 to chyba już zostaje, znaleźliśmy, jest u jednego pracodawcy, tak. Wszyscy inni niech nas nie zwalniają. Ale w 2023 roku, możemy sobie zdecydować inaczej, prawda?
Tak, ustawodawca wprowadził pewien katalog możliwości, które podatnik może dokonać i począwszy od 23 roku, czyli dochody uzyskane w 23 roku, podatnik tak naprawdę będzie mógł zdecydować tą kwotę, o której mówiliśmy, 300 zł miesięcznie, będzie mógł sobie podzielić maksymalnie na 3 płatników, czyli jeżeli pracuje w 2 zakładach pracy, czy też na zlecenie, bo będzie również dotyczyła również zlecenia odbiorców, już począwszy od przyszłego roku, będzie i na przykład jeszcze ma emeryturę czy rentę, będzie mógł zdecydować, że na przykład, że chce, żeby tą 1/12 podzielono mu na 3 zakłady pracy, bo z 3 płatników otrzymuje świadczenie i każdy płatnik w tej sytuacji po 100 zł będzie uwzględniał w swoim rozliczeniu przy wyliczaniu zaliczki za dany miesiąc. I to będzie już obowiązywało od przyszłego roku.
Wrócę do tej umowy zlecenia. Ale do tej pory nie mogliśmy.
Więc ustawodawca rozszerza katalog.
Tak, mi właśnie błysnęło coś, że przecież chyba zleceniodawca...
Nie można było. Teraz od przyszłego roku również będzie miała zastosowanie do umów zleceń i przy wyliczaniu zaliczki będzie tą kwotę można uwzględnić.
Ale to wtedy dopiero, kiedy nam złoży ten zleceniobiorca ten PIT-2, tak?
Tak, złoży takie oświadczenie. W PIT-2 będziemy mieli wszelkie już teraz oświadczenie, które składamy do płatności. Tam katalog zostanie troszeczkę zwiększony w porównaniu do tych wyborów, które mieliśmy obecnie i poprzez takie oświadczenie będziemy dokonywali wyboru. Pewna zmiana też będzie dotyczyła tego, że to oświadczenie będzie honorowane. Te nasze decyzje dotyczące sposobu obliczania zaliczki będą honorowane w naszych następnych latach. Jeżeli chcemy coś zmienić, musimy stosownie poinformować płatnika o takiej naszej zmianie.
No chyba, że na przykład umowa ustała.
Oczywiście tak.
Według której otrzymywaliśmy to wynagrodzenie. No i jeszcze jedna bardzo delikatna zmiana, aczkolwiek chyba też istotna, bo nauczyliśmy się już dysponować 1% naszego podatku, prawda? Coraz więcej z nas, myślę, że w ogóle kto może to korzysta z tego, tym bardziej, że to jest bardzo proste przekazanie 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego. I tak ładnie to brzmiało, 1%. A od 2023 1,5% to rozumiem, że tutaj organizacje będą bardziej wspierane przez nas.
Znaczy tutaj jest też, należy pamiętać, że obniżamy wysokość stawki podatkowej, więc te wpływy realne tych organizacji będą mniejsze. Dlatego też ustawodawca tutaj wprowadził, podwyższył tę kwotę, która ma być przekazana dla organizacji.
Ale to też nie będzie wymagało naszej jakiejś dużej tutaj...
Nie, to tylko wysokość, jaką przekazujemy, a sposób i zasady pozostają takie same.
To w zasadzie pozostaje nam tylko życzyć Państwu, żeby przeliczyli sobie swoje wynagrodzenia, sprawdzili, jak to wygląda. Znaczy ja tak myślę przynajmniej, że tak naprawdę to dopiero... No gdzieś pewnie 15 lutego pierwszy ten odczyt swojego własnego PIT-u zobaczę za 2022.
Tak, tutaj rozliczenie usługi Twoje od 15 lutego do 30 kwietnia. Tutaj jeszcze chciałbym taką informację przekazać, że zmieniają zasady, terminy rozliczeń. Ustawodawca też wprowadził zasadę, że wszelkie formy rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych będą rozliczane w tych samych terminach, czyli maksymalnie do 30 kwietnia, czyli ryczałt ewidencjonowany będzie również rozliczany do 30 kwietnia.
Rozumiem. Czyli wszystko do 30 kwietnia to trochę dłużej, bo było do końca marca.
Dokładnie. Do końca lutego, przepraszam.
Lutego nawet.
Tak.
A no właśnie, bo taki marzec to jakoś nie było. Więc wracając do mojej myśli, dopiero 15 lutego zobaczę, jak wyglądają moje podatki i jak wygląda... Jak urząd przygotował rozliczenie i czy to był zysk, te 12%, czy to było jednak z tą ulgą dla klasy średniej trochę gorzej. No ale miejmy nadzieję, z prostej matematyki wynika, że z 17 do 12 to jest zysk.
W porównaniu do wynagrodzeń z czerwca i z początku roku powinno być rzeczywiście wzrost.
Spotkamy się oczywiście po wakacjach. Mam nadzieję, że nie po to, żeby opowiadać o zmianach w ustawie podatkowej, który za 2022 rok, ale na pewno o tym, co nas czeka jako podatników. Ja myślę, proszę Państwa, że na pewno zaraz na stronach internetowych pojawią się takie kalkulatorki.
Już są.
O, już są.
Wynagrodzenie nawet. Są już, tak.
Tak, czyli można tam wpisać swoje wynagrodzenie i będziemy wiedzieli. My na przykład wiemy, że jeżeli ktoś ma na brutto tę minimalną 3010, to 118 zł będzie miał pensję wyższą od lipca. To bardzo dobra wiadomość.
Oczywiście.
Dla wszystkich tych. A jak troszkę większa pensja, to pewnie troszkę więcej. I tak w tym kalkulatorze warto to sobie zobaczyć i wydatki zaplanować, jaka inflacja się okaże. Jeśli chodzi o audycję Masz Prawo, to tyle. Moim i Państwa gościem był pan Wojciech Krasowski, kierownik działu podatków dochodowych, majątkowych i sektorowych z Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku. Serdecznie dziękuję za te wszystkie środy podatkowe, które spędziliśmy razem tu w studiu Polskiego Radia Białystok. Liczę na kolejne, ale to już po wakacjach.